Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze, tradycyjnie wieczorową porą, jak co czwartek, przed mikrofonem Iwona Kosior. A dzisiaj moimi Państwa gościem jest Paweł Szlętak, instruktor survivalu z Partyzanci Lubelszczyzny.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, Partyzanci Lubelszczyzny to powstał taki projekt po prostu edukacyjny. Kiedyś jako grupa kolegów dorosłych lataliśmy po lasach w weekendy i tak się śmiali z nas znajomi, że partyzantka, no bo kto normalny w tamtych czasach, tam parę lat temu spędzał wolny czas w lesie. No dzisiaj to się zrobiło akurat modne, ale nazwa tak powstała w celach, że tak powiem, edukacyjnych, wtedy kiedy dostrzegłem jakiś tam problem, że ludzie już dzięki tej technice już nawet ogniska nie potrafią rozpalić. Już pomijam fakt, że w tych ogniskach jest cała dziedzina tych ognisk. No i założyłem tego Facebooka, tak jak się z nas śmiali, no i troszkę się to rozwinęło. Dzisiaj akurat jestem instruktorem zawodowym, już pracuję jako szkoleniowiec. Kiedyś akurat to było hobby, ale fajnie wyszło.
Nie bez powodu dzisiaj rozmawiamy, zaprosiłam Pana do udziału w audycji, bo tak przyznam szczerze, że sama ostatnio coraz częściej natrafiam w internecie na różne artykuły dotyczące sztuki przetrwania i zwłaszcza w kontekście dzisiejszych czasów, bo tych lęków, obaw, strachów społecznych jest coraz więcej. Z jednej strony mamy pandemię koronawirusa, która myślę, że bardzo jasno nam pokazała, zwłaszcza w tym początkowym stadium, że nie jesteśmy przygotowani do sytuacji kryzysowych i nie wiemy, jak reagować.
Psychologia tłumu zadziałała.
Tak, zdecydowanie.
Na wiosnę tamtego roku.
Więc jeszcze o tym, czy rzeczywiście papier toaletowy jest przedmiotem pierwszej potrzeby, który zawsze powinniśmy mieć spory zapas w domu. Jeszcze porozmawiamy, ale...
Podobno da się mrozić.
No tak.
To jeden z takich lepszych memów, które po prostu widziałem wtedy w tej panice.
Myślę, że o tym też jeszcze możemy porozmawiać trochę żartem, ale też trochę na serio, bo tych obaw rzeczywiście jest bardzo dużo. Kolejna sprawa, kwestia konfliktu na granicy polsko-białoruskiej i kryzysu, który też dał się we znaki i też może niekoniecznie w oficjalnych artykułach, przekazach medialnych, ale gdzieś w takich rozmowach przy przysłowiowym stole temat tego, a co jeśli będzie
pojawiły
wojna?
Pojawiły się obawy oczywiście. Gdzieś tam z tyłu głowy, tak? Jakby nie było, no, tak jak mówię, lata temu, widząc już powstający konflikt na Ukrainie, czy różne inne ruchy, że tak powiem, zdałem sobie sprawę, że jednak na tym świecie nie jest za wesoło. W każdej chwili może dojść do jakiegoś konfliktu. I akurat wtedy pracowałem w kancelarii radcowskiej, taka ciekawostka. I stwierdziłem, też pokoju się kusi do wojny. Nie, że jestem jakimś tam ekstremistą, ale ktoś kiedyś fajnie powiedział, lepiej być wojownikiem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. I w wieku tam 20 paru lat stwierdziłem, nie, no trzeba się zacząć szkolić. Byłem w wojsku, ale to wtedy te wojska Zetki tak zwane, to tam przecież to był fajnie, by się dyscypliny nauczyłem, ale jeśli chodzi o strzelanie czy inne rzeczy, to absolutnie to tam były tylko po łebkę wszystkie rzeczy robione. I tak się zaczęła cała przygoda, jako, że tak powiem, wewnętrzna próba wyszkolenia się, żeby coś tam w głowie było, oby nam się nigdy nie przydało, zawsze to zaznaczam nawet na szkoleniach. A dwa, no tak wyszło. Teraz to dzisiaj jest moda, prawda? Ale no moda. Nagle się ten świat zmienił i jednak dostrzegli ludzie, że rzeczywiście tutaj jest mały problem, że trzeba coś wiedzieć, a koronawirus no pokazał ładnie. Panikę w centrach handlowych, właśnie, ale to nie tylko w Polsce ten papier toaletowy, bo przecież to cała Europa.
I jak pan myśli, skąd biorą się takie nieracjonalne zachowania i dlaczego akurat ten papier toaletowy był takim, no właśnie tym deficytowym artykułem, który bardzo szybko zniknął? Czego my tak naprawdę nie wiemy o sztuce przetrwania?
No ja powiem państwu tak, po latach doświadczenia i pracy papier toaletowy to jest najmniejszy problem. Bo pamiętajcie jedno, że jeżeli tutaj mieliśmy, że tak powiem, wizję trupów na ulicach i seriali The Walking Dead w praktyce, no to nie byłoby prądu, nie byłoby niczego, jeżeli takie rzeczy by się zaczęły rzeczywiście dziać. No przecież jeżeli ludzie by serio umierali, tak jak wszyscy się przeraziliśmy, no to padłaby cała infrastruktura, tak? Gospodarcza, społeczna, także jaki papier? Nie ma prądu, nie macie wody w kraju, nie macie wody w kiblu, lodówka przestaje działać, nie macie ogrzewania, no to przecież to jaki papier? Ja nie wiem, chyba jako rozpałka, bo teraz naprawdę akurat pojęcie rozpalania ogniska leży I to całkiem poważnie mówię, jeżeli macie jakieś dzieci albo jesteście młodzi, naprawdę sprawdźcie sobie taką prostą technikę. Wyjdźcie w teren i spróbujcie sobie ognisko rozpalić zapałkami. Ludzie zapomnieli o pewnych normach. Teraz jesteśmy bardzo wygodni, mamy komfortowe życie, mamy ogrzewanie gazowe, spółdzielcze, piecyki na jako groszek. Kiedyś ja byłem odpowiedzialny za rozpalanie w piecu centralnym i wiedziałem, że trzeba drobne gałązki porąbać, dać suche na spód, później grubsze, grubsze, tak? A dzisiaj akurat no, mamy grille elektryczne, gazowe. Kiedyś, no, jakiś tam stary nie jestem, ale na wagary w szkole, jak się szło, to nad rzekę paliło się ognisko, w krzakach po cichu się piwo piło, ale dziś takie rzeczy były. No, dzisiaj mamy smartfony, nikt już nie chodzi na pewno na jakieś tego typu akcje. A druga sprawa, jak już grillujemy, to albo gazowe, albo elektryczne, albo podpałkę też kupujemy. Bo nie chce się, każdy jest komfortowy, po prostu nie ma ochoty nawet, nie wiem, bawić się w jakieś rozpalanie patyczkami. I zanikła taka podstawowa wiedza, zwykły ogień, który jest jednym z najważniejszych filarów. Bez ognia to praktycznie nic nie jesteśmy w stanie zrobić.
To w takim razie może, żeby też usystematyzować to, o czym mówimy, niech takim punktem wyjścia będzie pana osobiste doświadczenie survivalu i też doświadczenie jako instruktor survivalu. Co oprócz tej nieznajomości rozpalania ognia i nieznajomości chociażby fizyki związanej z tym, jeszcze pana zaskakuje i martwi, mając do czynienia z różnymi grupami szkoleniowymi?
No, powiem tak. Ogień to jest taki najbardziej, że tak powiem, dotknął mnie, bo widzę problemy, że zielone patyki, ludzie rwą żywe gałęzie w celu rozpalenia ogniska na przykład. To jest takie bardzo namacalne. Kiedyś, że tak powiem, śmiałem się, później byłem przerażony. Dziś już w sumie zrozumiałem to właśnie przez te wszelkiego rodzaju udogodnienia techniczne od gazów po grille i tak dalej. Natomiast, no też są zakazy w miastach, prawda? To też trzeba brać to pod uwagę. Nie każdy jeździ na ryby nad rzekę i sobie pali małe ognisko. Natomiast jedno, co mnie pocieszyło, jak się zaczęła, że tak powiem, pandemia, że została wykupiona praktycznie filtry do wody, takie właśnie ręczne, kieszonkowe, które są w naszej branży bardzo często używane, zostały kompletnie wyprzedane. Nie było możliwości nic załatwić. Czyli gdzieś tam część grupy społecznej stwierdziła, że woda przecież też jest mega istotna, nie tylko papier i ryż. Też byłem przerażony, że jak wchodziłem do centrów handlowych, tam sklepów typowo, no, nie będę nazw wymieniał, że właśnie były splądrowane półki z ryżem, makaronem, kaszami, mąką, tak? Produkty długoterminowe, to fakt. Ale obok stały gotowe w słoikach pulpety, bigos, gołąbki, w pełni wartościowe posiłki, w zasadzie już zapasteryzowane, bez żadnej, tutaj nawet nic nie trzeba robić. Można podgrzać, można zjeść na zimno. I nie były ruszane. Pytanie, o co chodzi? No, to się śmiałem, że nowa moda w Europie nastanie, rozwijamy papier toaletowy i ubijamy ryż jak w sushi. Chińczycy na przykład, czy tam Japończycy robią to z glonami, tak? Czy z innymi papierem ryżowym.
A my z celulozą.
A my tak. No dobra, możemy się pośmiać, ale to było przerażające z mojego punktu widzenia, bo jednak jakoś tam już mam wizję i wiem, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Ale no, ludzie muszą, no, fajnie, bo się właśnie ten ruch troszkę zmienił. Teraz czy na szkolenia przychodzą, bo szukają wiedzy, tak? Posiadanie sprzętów to jest jedno, ale wiedzy nikt nam nigdy nie ukradnie, nie jesteśmy w stanie jej zgubić, tak? Zawsze jest przy nas. Ja zawsze idę w tym kierunku. Oczywiście też mam zapasy, jestem odpowiednio wyposażony, ale wiedza to klucz.
Mhm. A kto najczęściej korzysta z pana usług?
No obecnie to praktycznie szkole od dzieciaczków, bo też szkoły zaczęły różne klasy wysyłać na jednodniowe na przykład zajęcia. Klasy mundurowe, gdzie w sezonie właśnie kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik to jest główny mój klient, bo jeżdżę po całym kraju, praktycznie szkoły wojskowe obsługuję, a też również wojska, tak? Bo też jestem już na tyle gdzieś tam głęboko w branży, że też szkole żołnierzy, czy kadry, czy instruktorów wojskowych, no zdarza się, tak? Bo generalnie wojsko oczywiście ma instruktorów, ale pamiętajcie, drodzy państwo, że z fanatykiem się nie wygra, a ja akurat kocham to, co robię. A druga sprawa, żołnierz poza survivalem ma całą masę innych rzeczy. Ja się akurat tylko w tym specjalizuję. Dlatego nie każdy jest od wszystkiego, a survival wojskowy jest kompletnie inny od tego uniwersalnego, tak? Pamiętajmy, że survival to jest sytuacja nieplanowana, w której doszło do zagrożenia życia lub zdrowia. I akurat w celach szkoleniowych zawsze opieramy to w Polsce o lasy, No bo łatwo się w lesie zgubić, doznać jakiejś kontuzji i wtedy jest survival. To nie trzeba tutaj jakieś tam, tak jak filmy się ogląda, że na bezludnej wyspie wylądować. Jest no zagrożenie. Hipotermia dzisiaj na przykład. Tak? Ktoś pójdzie do lasu, skręci kostkę, wywróci się, telefon upadnie. Ostatnio też się wkurzyłem, bo specjalnie zmieniłem markę telefonu i 50% miałem, raptem jeszcze mrozów nie mam i wywaliło kompletnie baterię po minutowej rozmowie w lesie. Mówię, kurczę, no i dobra, i tracimy kontakt z cywilizacją. I jakby się coś stało, to jest właśnie survival, nie tylko jakieś tam tematy. To nie jest tak, że my się na wojnę szykujemy, ale takie rzeczy się dzieją, tak? Mówię, zwykłe problemy energetyczne teraz straszą wszyscy blackouty. No i powiem szczerze, też cały czas, że tak powiem, staram się ludzi edukować. Na przykład no ludzie w blokach, to ciężko powiedzieć, no mają, no nieciekawie, tak? Ale domy, każdego znajomego, którego spotykam i na przykład buduje dom albo ma dom, pytam się, jakie masz ogrzewanie, nie? No podłogowe, no mówię, świetne. Stała temperatura, rewelacja, tak? No ale to jest na prąd. Piec, jaki masz? No załóżmy jako groszek, no ale tam jest przecież podajnik sterowany elektronicznie. Jest pompka, która tłoczy, tak? Mówię, jakby prąd wywaliło, masz korbę do tego pieca? No nie mam, nie? A mówię, a masz kominek? Nie, bo to brudzi. Ja mówię, no super, ale nie musisz w nim palić. Ale mówię, zwykła jakaś awaria prądu. Patrzcie się, w czerwcu elektrociepłownia Bełchatów została wyłączona. To jakby nie to, że mieliśmy dostawy z Niemiec, to naprawdę, słuchajcie, Warszawa byłaby wyłączona, bo większość z tego, co wiemy, energii idzie w stronę Warszawy. 23% energii, jedna awaria, pierwsza w historii. Się śmiali ze mnie w branży, bo akurat dzień wcześniej tam byłem. Akurat szkolenie pod Bełchatowem miałem i zrobiłem. Pojechałem tam do tej dziury zobaczyć ją na Facebooka, na partyzantów Lubelszczyzny. Wrzuciłem właśnie sobie fotę, że taką informacyjną, czy wiecie, że ta elektrownia produkuje tyle i tyle energii, a tu dzień później jestem gdzieś tam na Kaszubach, dostaję wiadomość, ślęd i coś ty tam odwaliłem. Mówię, ale co, nie? Patrzę się. To twoja sprawa, to ludzie już się śmieją, nie? Mówię, wow. No i dużo trzeba? Naprawdę. Tak samo, co może nam dać do myślenia. W tym roku był spokój, w tamtym też, ale 2 lata temu były komunikaty, państwo w radiu również często publikują, no, ogłaszacie, oszczędzajcie prąd. Były informacje? Bywają, tak? Że nagle w okresie letnim, kiedy mamy ogromne upały,
tak,
są komunikaty o oszczędzaniu prądu. Przecież to nie jest po to, że PGE nie chce zarabiać pieniędzy, bo każdy zużyty kilowat, przecież to jest kasa, tak? Tylko chodzi o to, że skoro są ogromne upały, to jest problem z produkcją energii, no i jest, też wzrasta zużycie, tak? Bo też jesteśmy już, mamy już klimatyzatory, to już nie jest jakiś luksus, tak jak kiedyś, chłodnie, ale też coraz mniej wody mamy w kraju, tak? Wisła 2 lata temu to miała taki stan, że praktycznie dało się ją przejść do kolan miejscami. I większość elektrociepłowni jest chłodzone wodą z rzeki. Jeżeli jest niski stan wody z rzeki, to ta woda jest cieplutka. Jeżeli jest cieplutka, to chłodzenie reaktorów jest inne, tak? I były problemy, że po prostu elektrociepłownie, dlatego są te ogłoszenia, mają problemy z produkcją, bo reaktory im się przegrzewają, bo nie są w stanie wychłodzić. Między innymi, plus duże zużycie. Przecież paliły się transformatory gdzieś tam, gdzie niegdzie. I wtedy po to są te ogłoszenia, że sieć była tak napięta, że mogły wywalić cały system. Nie każdy wie, ale 3 lata temu w sierpniu w Argentynie na 2 dni, 2 doby prądu. Ludzie stracili prąd przez 2 doby. Cała Argentyna i część Urugwaju, 50 milionów ludzi.
Tak, to są, sama pamiętam te informacje, te doniesienia, ale akurat
dużo
Ameryka
o tym
Południowa.
Nie było.
Tak, dużo się o tym nie mówi w naszych mediach. Niestety dla mieszkańców nie tylko Argentyny czy innych krajów, ale na przykład też chociażby Wenezuela, tak. No to jest w zasadzie
jakiś...
naturalna, niestety, ale to jest rzeczywistość.
Mieli konflikt jakiś tam polityczny, wewnętrzny i były problemy oczywiście.
Dokładnie.
Z automatu. A dzisiaj przy tej technice, przecież to nie są już czasy, że ręcznie operatorzy, czy tam osoby odpowiedzialne za ten prąd dźwignię przerzucają, tak? A tak hakerski, no po prostu jaki problem? Ktoś gdzieś ze świata nagle zrobi nam przeciążenia. Jesteśmy w Radiu Lublin. Chciałbym mieszkańcom Lublina na przykład przypomnieć, że 80% energii w Lublinie pochodzi z elektrociepłowni Kozienice, która jest doprowadzana w zasadzie jednym kablem.
Brzmi to wszystko przerażająco.
Ciekawostka,
bo...
nie? Jeden kabel. Tak. Idziesz sobie z elektrociepłowni, Kozienice. Taki dość gruby kabel, nie? Oczywiście zespoły kryzysowe wiedzą, jakie są procedury, ale sami sobie zadajcie pytanie, co by było, jakbyście się obudzili bez prądu. Pomijam fakt, że dzieci od razu dostałyby histerii, bo nie działa internet. Prawda? Czasem mamy problemy z zasięgiem już człowieka, szlak trafia. Ja osobiście prowadzę, wiadomo, kanały na YouTubie, na Facebooku. Jakby nie było, zbudowałem markę na mediach społecznościowych i tak dalej. To zawsze przyglądam, bo klienci piszą wiadomości, zamówienia, cały czas ten internet gdzieś jest wokół mnie. I też przecież jak nie mam zasięgu, to też już dostaję małego nerwa, bo muszę coś wysłać, coś sprawdzić, coś opublikować, a tu nagle nie ma, nie? A tu budzimy się, wody w kranie nie ma, w toalecie jest jeden strzał, jak ja to zawsze mówię. I dziękuję. Ktoś, kto mieszka w domu, to jeszcze tam pół biedy. Ale w blokach jest naprawdę, nie jest wesoło.
Dobrze, to załóżmy teraz taki scenariusz, że rzeczywiście dopada nas blackout dla tych słuchaczy, którzy może nie do końca rozumieją, co to pojęcie oznacza. No to, co mówiliśmy, czyli
problemy nagle, z dostawami prądu.
Tak, dokładnie. I bardzo poważne problemy, nie tylko takie, które da się rozwiązać w przeciągu pół godziny czy godziny, ale rzeczywiście poważniejsze. I co w takiej sytuacji warto byłoby zrobić? Jak przygotować się na taką sytuację, bo już w momencie, kiedy ten blackout wystąpi, trochę ciężko tutaj mówić o przygotowaniach, ale o czym powinniśmy wiedzieć przed? O tym porozmawiamy za chwilę.